Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, pani redaktor.
A przede mną książka Terapia Schematów, Przewodnik, Praktyka, czyli obszary wczesnych schematów nieadaptacyjnych w rodzinie. Brzmi to tak bardzo naukowo, ale mam nadzieję, że pani doktor krok po kroku będzie wyjaśniać, o co chodzi. Czy pewne schematy, które mamy w rodzinach, wpływają na nasze zachowanie, na kształtowanie się naszych postaw, charakterów czy stosunku do świata?
Muszę powiedzieć, że jak przez wiele lat pracowałam w poradni i pracowaliśmy właśnie z rodzinami i z dziećmi, to zawsze marzyłam o tym, żeby ktoś wreszcie opisał i połączył, w jaki sposób pewne sposoby działania rodziny uniemożliwiają dziecku prawidłowy rozwój albo go wykrzywiają. I nareszcie się to pojawiło. I pojawiło się pod postacią tejże właśnie terapii schematów. I to jest bardzo ciekawe podejście, dlatego że nareszcie ktoś, a dokładnie to właśnie ten Jeffrey Young i chyba jego, tutaj trzeba uważać za głównego autora tego podejścia, wziął to, co wydało mu się najbardziej wartościowe z wcześniejszych kierunków bardzo popularnych, to znaczy, że to będzie behawioryzm, czy to będzie psychodynamiczne podejście, czy poznawcze, czy emocjonalne i stworzył z tego nowy sposób myślenia. I to, co mnie się w tym najbardziej podoba, to jest to, że tutaj nie ma żadnych etykietek, tutaj nie ma żadnych diagnoz, tutaj nie powołujemy się na stworzony przez APA DSM 3, 4 czy 5, tylko po prostu mówimy, w tej rodzinie temu dziecku zabrakło tego. I ono tego i tego nie potrafi. Tu ma zahamowania, albo może właśnie nadmierne jakaś reaktywność. I my musimy trochę przyuczyć teraz tego człowieka. I to można by porównać na przykład z czymś takim, że to tak jakby ktoś, w rękach mamy 10 palców, no jeden jest za mały, drugi za długi, a trzeci wyrósnie w tym miejscu. No to trzeba i poprzesuwać ten, troszeczkę spowodować, żeby się rozwinął tamten, żeby troszkę mniej działał i żebyśmy byli, że tak powiem, pełnosprawni.
Ja rozumiem, że to może zrobić terapia, tak? Już w jakimś dojrzałym wieku, kiedy te schematy poznamy, te nasze niedobory, braki czy dysfunkcje, kiedy będą już jakoś rozpoznane, możemy działać.
Tak, ja zresztą bardzo polecam tę książkę, tylko żeby nie czytać wstępu tej części teoretycznej w tej terapii schematów, bo ona jest naprawdę napisana tak dla specjalistów, którzy są z tym żargonem oswojeni. Natomiast potem jest całe mnóstwo przykładów rozmów z osobami, które przychodzą po pomoc i na pewno można tam rozpoznać siebie w niektórych z nich i zobaczyć, jak się to diagnozuje, co się z tym robi, co się tej osobie proponuje, w jaki sposób się ją zachęca, no to jest dużo pracy. Nie będziemy oszukiwać, to nie jest tak, że przyjdzie, strzeli palcami i już wychodzi i już wszystko jest dobrze. Tylko no, pewnych rzeczy będziemy się musieli nauczyć lub przeuczyć. A myślę, że dzisiaj pewnie jeszcze następną audycję poświęcimy temu, jakiego rodzaju nieumiejętności lub złe umiejętności możemy nabyć w odpowiednich rodzinach. To może być trochę żmudne, jak będziemy opowiadać o tych poszczególnych rodzinach, ale z drugiej strony to jest fascynujące, no przynajmniej dla mnie.
A czy te schematy się powtarzają, tych zachowań właśnie rodziców, które potem wpływają na nasze złe samopoczucie, czy w ogóle na gorsze funkcjonowanie w życiu dorosłym?
Może powiedzmy tak, że są cztery rodzaje takich doświadczeń, które dziecko, jeżeli przeżyje, to powodują, że powstają te nieadaptacyjne schematy, czyli te schematy, które nie ułatwiają życia, tylko wręcz je utrudniają. Więc pierwsze to jest taka sytuacja, kiedy dziecka potrzeby nie zostają zaspokojone. W rodzinie nie ma stabilności, zrozumienia, nie ma miłości, to dziecko zdobywa za mało dobrych doświadczeń. I wtedy jest takie poczucie, że ono już nigdy nie będzie przez nikogo naprawdę kochane albo że łatwo je opuścić. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga to jest traumatyzacja. Dziecko doznaje krzywdy albo staje się ofiarą przemocy. No i wtedy powstaje w nim taka głęboka nieufność, poczucie skrzywdzenia. Bardzo często czuje się jakby wadliwe, głęboko przesycone jest takim wstydem. No i wobec tego oczywiście takie osoby są dużo bardziej podatne na zranienie i jakby to powiedzieć, byle co je uraża i one to bardzo mocno przeżywają, czym inni przechodzą do porządku dziennego bez żadnego problemu. Bardzo ciekawe jest to, że my zwykle takie skojarzenie, że jeżeli rodzina nie pozwala dziecku się dobrze rozwinąć lub uczy je jakichś niewłaściwych schematów, to pewnie tam się jakieś złe rzeczy dzieją. No, to jest kolejna rodzina i na to bym chętnie mocno zwróciła uwagę. To jest taka, w której dziecko otrzymuje za dużo dobrego. Rodzice mu dają w nadmiarze czegoś, co w mniejszej ilości byłoby dobre.
Ale tutaj nie chodzi o dobre materialne, tak? Że to dziecko chce rower, to ma rower. Chce nowy komputer, chce iPhone'a i tak dalej, tak?
No
tu
też.
Chodzi też, też, tak?
No też, też. Ale także to jest coś takiego, ty jesteś za dobry na to, skarbnikiem chcą cię w klasie zrobić. Co ty, to jest kłopot. Odmalowuje cię klasę, niech inni to robią, ty przyjdziesz, jak będziesz gotowy. To nie, to w naszej rodzinie my takich rzeczy nie robimy. Też taki przypadek, pamiętam, opowiadała mi pani ze szkoły, że dzieci pojechały na zieloną szkołę. I iluś rodziców pojechało za nimi sprawdzić, czy materacyki są dość wygodne, jak dzieci będą spały w nocy po tym ognisku, po tym bieganiu po lesie, na łożu madejowym się wyspały. Ale ci rodzice mają potrzebę chronić dzieci przed takim dyskomfortem, który jest naturalny w życiu codziennym. Po prostu w życiu codziennym nie żyjemy w puchu, tylko czasem się potkniemy i czasem na ulicy jest krzywy chodnik. Więc dziecko musi być nauczone także do znoszenia pewnego dyskomfortu. A te dzieci niestety... W wyniku tego, że są takie nauczone tego, że nic nie muszą, nie chce ci się lekcji odrabiać, no to nie odrabia. I nie chce ci iść do szkoły, no to nie idź, po co ta szkoła w poniedziałki. Więc takie dziecko, nie są mu ustawiane wymagania, nie jest uczone pewnej konsekwencji, pokonywania swoich jakichś niewygód, nudy i tak dalej. Więc ona po pewnym czasie zaczyna czuć się albo lepsze od innych, albo nie jest w stanie wykonać tych wszystkich zadań, które inni potrafią i ona znowu czuje się, że jest nieadekwatna w tym społeczeństwie, bo inni sobie radzą, a ja nie.
Czy jakaś drobna przeszkoda urasta do rangi, nie wiem, końca świata, tak? Trzęsienia ziemi.
Tak, ona nie rozumie, dlaczego ona ma lekcję zrobić na ten termin, bo się tak pani zachciało, ale jemu to niewygodne. No to się potem jakoś odbija w stopniach. A jeżeli obieca coś, a nie dotrzyma, to nie rozumie, czemu go nie lubią. Dlaczego ma dotrzymywać? Tylko dlatego, że obiecał? Przecież jemu to nie było wygodne, żeby mu przynieść książkę wtedy, kiedy powiedziało, bo nie skończyło. Więc to są taki brak takiej rzetelności w stosunkach z ludźmi. Brak współpracy, takie niezrozumienie, że może ja się muszę posunąć, żeby ktoś gdzieś przeszedł. Ja tu stoję, to tu stoję. To widzimy na każdym parkingu. Pewnie nie z tego powodu, tylko z innych, ale takie rozpychanie się łokciami w społeczeństwie. No i czwarty temat to jest uczenie się od kogoś ważnego i włączenie jego sposobu zachowań tak, że stanęją się one naszym. Więc jakieś myśli, uczucia, doświadczenia czy zachowania. Na przykład doświadczenie przemocy. Tutaj ciekawe, bo tu można powiedzieć, że na dwa sposoby, jeżeli mamy do czynienia z przemocą w domu, możemy zareagować. Możemy przyjąć rolę ofiary, jak ktoś nas bije, to nie oddajemy ciosów, wytwarzamy psychikę ofiary, ale nie stajemy się sami potem osobami, które są przemocowe. A druga forma to jest taka, że dziecko stawia się tej osoby, która ją bije, oddaje, walczy i staje się też przemocowe, bo działa w ten sam sposób. I no jakby internalizuje właśnie to takie podejście przemocowe do życia. I to jest ta właśnie kolejna droga, że jeżeli mamy z negatywnymi rzeczami do czynienia, to możemy się ich nauczyć albo być ofiarą, nie nauczyć się takich zachowań, ale dalej mieć kłopoty z poruszaniem się w życiu.
Zastanawiam się, pani doktor, ile zależy od temperamentu takiego dziecka? Czy temperament też ma jakiś wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy traktowani, czy w jaki sposób sobie radzimy wtedy, kiedy wobec nas dokonywana jest przemoc, czy jakieś nadużycie i w dorosłym życiu?
No tak, jak mamy na przykład tych dwoje dzieci, gdzie jedno daje się bić, a drugie walczy, to będzie bardzo zależało jednak od temperamentu wrodzonego. Dlatego, że dzieci przychodzą z pewnym zestawem cech, które ciężko poddają się zmianie. I można, ale bardzo musi być duża siła oddziaływania na takie dziecko, żeby ten temperament został zmieniony. I taki niepowtarzalny temperament, on może być tak, że ktoś jest stabilny albo niestabilny. Że ktoś jest taki wiecznie narzekający, niezadowolony, czyli dystymiczny albo optymistyczny. Niespokojny, spokojny. Obsesyjnie skupiony na jakichś szczegółach i zasadach i tak dalej, albo roztargniony. Pasywny, agresywny, drażliwy, pogodny, nieśmiały, towarzyski.
Ja rozumiem, że to się też może mieszać ze sobą, tak? Że na przykład osoba labilna może być jednocześnie pogodna, czy niekoniecznie?
Tak, tak, tak. To są takie różne cechy, takie jakby osie, na których każdy z nas w jakimś stopniu jest albo stabilny, albo labilny, albo obsesyjny, albo roztargniony, albo drażliwy, albo pogodny. No i też w różnych sytuacjach, ale czasem jest tak, że to jest taka wyraźnie dominująca cecha. I teraz, jeżeli dana cecha wchodzi z jakimiś rodzinnymi trudnościami, że tak powiem, pasują do siebie jak ręka do ręki, no to to się będzie miało tendencję nasilać. Ale jeżeli na przykład dziecko w rodzinie było takie trochę odrzucane, rodzina była trochę obojętna, miała swoje problemy, każdy usiłował dzień przeżyć, więc to dziecko tak, Jezu, trzeba nakarmić, ojej, tam trzeba coś, no. No jest taką przeszkodą w codziennym życiu. To jeżeli ono jest towarzyskie, to ono spędza dużo czasu w innych domach, cieszy się, bawi z innymi dziećmi, uczy się innych schematów zachowań z otoczenia. I dużo się mówi o tym, że towarzyskość jest taką ważną cechą, która pomaga się rozwijać, pomimo, no, nawet silnych takich negatywnych wydarzeń w domu, jak maltretowanie czy zaniedbywanie.
Natomiast myślę sobie, że jak ktoś ma temperament agresywny czy labilny i dajmy na to jest bity przez ojca przez całe życie, to w pewnym wieku, jak już dorasta, jest młodym chłopakiem czy mężczyzną, to w końcu temu ojcu odda, tak? Przy takim temperamencie.
No jeżeli ma taki temperament agresywny, pobudliwy, jest niestabilny, to pewnie tak. Aczkolwiek to będzie też znaczyło, że on jakby agresję wziął w siebie i być może za chwilę tak będzie traktował swoją żonę i swoje dzieci. Ale też jest tak, że na przykład jeżeli rodzina jest bardzo taka towarzyska, pozytywna, pogodna, dużo wkłada w dziecko dobrych rzeczy, mówi mu pozytywne rzeczy, to nawet jak nam im się urodzi takie dziecko nieśmiałe, to pewnie stanie się w pewnych sytuacjach dosyć towarzyskie, bo oni go bardzo dużo nauczą takiego pozytywnego stosunku do świata. Ale z drugiej strony odwrotnie, że jeżeli dziecko jest towarzyskie, ale będzie spotykało się z bardzo silnym odrzuceniem, no to może stać się odludkiem.
Czyli jednak to kopiowanie tego, co się dzieje w domu, jest bardzo silne, tak? Niezależnie od temperamentu.
Ale też bardzo selektywne. Bo my się czasem dziwimy, w tej samej rodzinie, a te dzieci takie różne. Więc raz, że one przyniosły już ze sobą pewną różnorodność tych temperamentów, a po drugie zupełnie inaczej podchodziły do tych wydarzeń domowych, że niektóre, no na przykład akceptowały takiego jakiegoś tam powiedzmy przemocowego ojca, narcystycznego, bo same się takie zrobiły, więc doskonale to rozumieją.
Ja przepraszam, zadam prywatne pytanie pani doktor, bo jak to jest w przypadku bliźniaków jednojajowych? A wiem, że z takimi pani miała do czynienia.
Dalej mam.
Tylko to już są dorośli mężczyźni. Czy tutaj też są różne temperamenty?
Ach, jej, jak ja to mam powiedzieć w tym oficjalnym radiu? Jeżeli ascendent przeszedł pomiędzy nimi, kiedy się rodzili, mogą mieć bardzo różne cechy temperamentalne albo być bardzo do siebie podobne. I jeżeli są bardzo podobne, no to rzeczywiście mają zwykle też bardzo dobre porozumienie i to, o czym się mówi, że one tak mają swój własny język, no cały czas są ze sobą, od maleńkości bawią się ze sobą, od piaskownicy, więc rzeczywiście mają bardzo dobre porozumienie, ale potem też dosyć duża konkurencja, duże współzawodnictwo i no różnymi drogami się to może potoczyć, zależnie od tego, na ile rodzina jest wkładająca takie ciepło i serdeczność, a na ile w rodzinie jest dużo konfliktów, to i one też te konflikty przejmą.
No dobrze, przepraszam za tą osobistą wycieczkę, ale myślę, że wiele mam, które mają bliźniaki, też jest tym zainteresowanych. Może to też jest przyczynek do jakiejś rozmowy o tym, jak się wychowuje bliźniaki.
O, możemy o taką rozmowę zrobić, bardzo
dobrze,
chętnie.
Ale wracamy do naszych rodzin.
Wracamy do naszych rodzin. No więc może teraz warto by było powiedzieć, że jest 5 typów rodzin. Tutaj jakby już to będzie nawiązywało w tych typach rodzin do tego, co mówiliśmy o rodzajach kłopotów, które dziecko w rodzinie napotyka, które służą powstaniu tych niedobrych schematów, które utrudniają życie. No i teraz 5 typów rodzin. One wytwarzają 18 typów schematów. I tych 5 typów rodzin to są takie. Rodzina, w której jest dużo takiej odrzucenia, braku więzi, chłodu, tak powiedziałam, nawet na swój sposób wroga. I to są te dwie pierwsze negatywne. Druga to jest taka zasadnicza. Zasady się liczą. Przekonania, etyka. I to bardzo dobrze, tylko że nie w nadmiarze. A 3 następne już nie mają w sobie wrogości i przemocy. Wręcz przeciwnie. Jest rodzina, nazwijmy to, nadopiekuńcza. To jest taka, gdzie wszyscy jesteśmy zlani ze sobą, nikomu nie wolno mieć własnego zdania, a innego niż pozostali. Wszyscy chcemy to samo, lubimy to samo. Jest bardzo dużo pod spodem ukrytej wrogości, ale nie uczymy się jakichś cech swoich indywidualnych i poczucia, że radzimy sobie z życiem. Potem jest ta, o której mówiliśmy wcześniej, taka niewymagająca rodzina, gdzie właśnie dziecku właściwie wszystko wolno i zaspokojenie potrzeby komfortu jest ważniejsze niż potrzeby rozwoju, które nie wiążą się z komfortem. No i kolejna rodzina, i ta jest taka najsmutniejsza, bo my to widzimy wszędzie dookoła. To jest taka rodzina, która jest zależna od opinii zewnętrznej. Tu nie dziecko się liczy, tylko to, co ludzie powiedzą. I potrzeby dziecka są mniej istotne niż to, czy ono nas zdobi. I my widzimy te wszystkie dzieci odziane w jakieś przecudowne ubranka i chodzące po ulicy, nie mogą się pobrudzić, one nie mogą wejść w krzaki, nie mogą chodzić po murku, nie mogą wyleźć na płot, ani wskoczyć na drzewo, no bo się pobrudzą, bo nie będą, bo co ludzie powiedzą, bo tak się nie wolno zachowywać. To są dzieci bardzo ograniczone w tym zachowaniu i one bardzo szybko uczą się, ale zaraz o tym będziemy mówili, jak rezygnować z siebie, byle tylko zaspokoić potrzeby rodziców.
Ja myślę, że tam też duży poziom lęku jest u takiego dziecka, bo jednak ono czuje, że chciałoby coś innego, natomiast presja ze strony rodziców pod tytułem właśnie co powiedzą ludzie czy sąsiedzi jest tak silna, że jakiś konflikt wewnętrzny w takim człowieku się toczy bez przerwy.
On nie jest sobą, on jest na pokaz. Mm-hmm. On traci w ogóle świadomość tego, kim jest. No to ta piąta rodzina, dojdziemy do niej, mam nadzieję, w końcu. Także teraz może skupmy się chwilę na tej pierwszym typie rodziny, który my najbardziej zwykle uważamy za taką typową rodzinę, w której jest ciężko żyć. To jest taka, gdzie jest taki dystans, chłód emocjonalny, gdzieś takie odrzucenie. Każdy wycofany jak ślimak do swoich spraw, każdy bardzo samotny jest w tej rodzinie. Tam jest dużo takiej przemocy, często wybuchowości, nieprzewidywalności. To dziecko nie ma się do kogo przytulić, nie ma żadnej pewności, co będzie za 5 minut. Jeżeli byśmy popatrzyli po tym, jakie typy schematów powstają, to ja tak myślę, że to jest moje, to nie na podstawie badań się opieram, ale jak zaraz to omówimy, to zobaczcie Państwo, że jak patrzycie w internecie na to hejtowanie, to jak ja widzę tych ludzi, którzy tak prowokują tymi takimi głupimi wypowiedziami, to ja czasem myślę, że oni z takich rodzin pochodzą. Dlaczego? Dlatego, że dziecko, które wychowało się w takiej rodzinie, widzi rodziców jako niestabilnych, nie czuje, że może na kimkolwiek polegać, nie wierzę, żeby ktokolwiek mógł je pokochać, żeby ktokolwiek coś zrobił, jeżeli nie odnosi z tego powodu korzyści. Czyli strasznie są samotne i strasznie wrogie do świata. Czują się takie właśnie opuszczone przez tą rodzinę, przez społeczeństwo, przez świat. A druga taka cecha to jest nieufność, skrzywdzenie. Spodziewa się, że inni ludzie będą je ranić, krzywdzić, upokarzać. No to co on robi? Rani, krzywdzi, upokarza już z góry w ramach odwetu. Kolejne to odrzucenie emocjonalne. Nikt się nim nie zaopiekuje, na pewno nikt nie będzie wobec niego empatyczny, ono też nie jest. Nikt go nigdy nie ochroni, jest samo i musi walczyć z całym tym światem. Przecież to okropne uczucie musi być. No i na koniec poczucie takiej wadliwości i wstydu. Nikt w rodzinie się nie interesował, dla nikogo nie był ważny, no to kim on jest? No to znaczy, że on jest bardzo mało wartą osobą. Niestety bardzo wrażliwy na krytykę, o byle coś wścieka złości. Na odrzucanie, na obwinianie. Także te takie wady w nim mogą być ukryte albo jawne. Nieatrakcyjny wygląd, niezręczność w sytuacjach społecznych wynika z tego takiej niepewności wewnętrznej. No i na koniec taka izolacja społeczna, wyobcowanie. Ktoś nie ma odwagi wejść między ludzi, nie umie z nimi się porozumiewać, nie wierzy, że ludzie mogą być życzliwi, nie wierzy, że może nawiązać jakikolwiek dobry związek z kimś przyjaźni, że może być lubiany. No i jednym słowem, wychodzi takie dziecko z takiej rodziny z taką nieufnością do tego świata, z poczuciem, że no jest właśnie, nazwijmy to, wadliwe i nic dobrego go w życiu nie spotka.
Takie trochę dziecko z second handu, byśmy powiedzieli, tak? Bo słyszałam kiedyś takie określenie.
O ja nie, ale świetnie.
Tak, dziewczyny, bo ja to jestem taka z second handu.
Ale w second handzie są fajne rzeczy.
No więc właśnie, może też warto o tym powiedzieć. Pani doktor, dzisiaj musimy zakończyć nasze spotkanie.
Zostaną nam jeszcze cztery typy.
To wrócimy do tych czterech typów i analizy w przyszłym tygodniu, następne nasze spotkanie. A ja przypominam, że rozmawiałyśmy dzisiaj o terapii schematów, czyli przewodnik i praktyka. Terapia schematów, przewodnik, praktyka, tak dosłownie zatytułowana jest książka, to jest praca zbiorowa. I rozmawiamy o rodzinach, tak? O tym, jak rodzina wpływa na to, jak my się czujemy, zachowujemy i kim tak naprawdę jesteśmy. Wracamy za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień w takim razie.
Iwona Dębska
i Elżbieta Zubrzycka.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.